Gość popołudniówki.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś gościem popołudniówki Radia Zachód jest pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, gospodarkę nieprzewidywalną i ekonomię jak zastosować w takich czasach jak pandemia?
No, należy podejść do tego bardzo pragmatycznie, bo mamy tutaj z jednej strony pewne uwarunkowania epidemiologiczne i jakby to ten obowiązek chronienia naszego społeczeństwa.
Homo separatus, słyszałem takie określenie, się ukształtowało.
Dokładnie, ale panie redaktorze, z drugiej strony mamy też gospodarkę, która musi funkcjonować. Jeżeli zatrzymamy gospodarkę, no to szykujemy sobie poważny kryzys i to jest bardzo trudne zadanie, żeby pogodzić te dwie strefy.
Taki swoisty hazard, prawda? Bo to tak zwane rozmrażanie wiąże się, gospodarki oczywiście, wiąże się z pewnym ryzykiem powrotu na przykład.
Zgadza się panie redaktorze. No tak naprawdę te nasze w tej chwili odmrażanie gospodarki jest uwarunkowane tym, że postanowiono zatrzymać całą gospodarkę na pewien czas tej kwarantanny. Natomiast systemy są różne. Tutaj przypadek Szwecji pokazuje, że jakby nie zamrażanie gospodarki, tylko stawianie na pewien system zbiorowej odporności też przynosi pewne efekty. Tak, oczywiście to są inne gospodarki, ale różne przypadki pokazują, że tu tak naprawdę jest mnogość rozwiązań. No i tak jak pan redaktor powiedział, to jest hazard, co tak naprawdę będzie najskuteczniejsze dla nas wszystkich.
Ja panu zacytuję Business Insider, pewnie pan zna, ale chciałbym, żeby pan się do tego odniósł. Gospodarka Polski jest postrzegana jako najbardziej odporna na kryzys wywołany pandemią koronawirusa spośród gospodarek państw unijnych, donosi agencja Bloomberg. Wskazuje przy tym na szacunki Unii Europejskiej, która ocenia, że PKB Polski spadnie w tym roku o 4,3%. Co pan na to?
Jestem zgodny z tym opinią, panie redaktorze, dlatego że to, co bardzo często było Polsce wypominane, to, że jakby Polska zbyt mało otwiera się na świat. Ten przypadek epidemii pokazał, jak bardzo światowa gospodarka jest ze sobą powiązana, jak te naczynia są wzajemnie skorelowane. Natomiast to, że jesteśmy w pewnym sensie delikatnie odizolowani od świata, i w tym przypadku jest dla nas ogromnym plusem. Z drugiej strony, oczywiście pomijając pewne specyfiki takie szczegółowe, to polska gospodarka jest niemalże samowystarczalna. Tak? Mamy w większości sektorów, w większości gałęzi gospodarki jesteśmy w stanie funkcjonować w izolacji od całego świata w ujęciu globalnym przez dłuższy czas i całkiem skutecznie funkcjonować. Dlatego te prognozy dla Polski są bardziej optymistyczne niż dla reszty Europy.
No i spółki Skarbu Państwa dosyć istotne w różnych dziedzinach gospodarki, którymi łatwiej sterować, prawda?
Oczywiście. Natomiast zawsze najważniejsze jest to, kto steruje tymi gospodarkami. Czy one są uwarunkowane stricte politycznie, czy tak bardzo ekonomicznie i pragmatycznie. To jest bardzo trudne zadanie, natomiast wychodząc z założenia ekonomicznego, jak najbardziej dobre sterowanie, czy umiejętność sterowania nad tymi przedsiębiorstwami państwowymi jest dla nas bardzo skuteczne.
A spójrzmy, panie doktorze, jeśli łaska, szerzej nieco. Przy okazji się okazało, jak gospodarka światowa, globalna jest uzależniona od Chin. Nawet maseczek się nie produkuje gdzie indziej. Już nie mówię o lekach i tym podobnych produktach.
Panie redaktorze, mam pan rację. Jesteśmy naprawdę w ujęciu globalnym niezwykle powiązani z gospodarką chińską. Ale to wynika tylko i wyłącznie z czynnika kosztowego. Po prostu w Chinach opłaca się taniej pewne rzeczy produkować. Natomiast przykłady polskiego pragmatyzmu pokazały, że pomimo tego, że możemy pewne rzeczy kupować w Chinach, możemy też je wykonywać we własnym zakresie. I tutaj możemy obserwować ogromne przykłady. Z jednej strony wykorzystanie druku 3D w przypadku polskich programistów i inżynierów, którzy produkują przyłbice, produkują adaptery do respiratorów. Mamy przykłady, gdzie palnie szyją maseczki z tam wkładem węglowym, czy tam z uzupełnieniem samego materiału na potrzeby szpitali, różnych punktów opieki i tak dalej. I to pokazuje, że możemy bardzo dużo rzeczy produkować w Polsce, a nie kupować w Chinach. Oczywiście podstawowy czynnik to jest czynnik ekonomiczny. I tutaj się pojawia aspekt funkcjonowania gospodarki kosztowy. Gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, gdzie koszty pracy na przykład w Polsce byłyby niższe, jestem przekonany, że więcej produktów kupowalibyśmy w Polsce z uwagi na to, że byłyby równie konkurencyjne niż Chiny.
Panie doktorze, ten aspekt, przepraszam, żeby je dosłowa, ten aspekt kosztowy jest przeciwny do jakościowego, mam wrażenie, bo przecież ciągle się mówi o tej, nie wiem jak to powiedzieć elegancko, chińska tandeta, oparta też ponoć na pracy niewolniczej, o tym dziadostwie produkcyjnym z Chin, prawda?
No, panie redaktorze, Chiny nastawiają się na ilość, a więc możemy kupić tysiące maseczek z Chin, a okazuje się, że ich jakość jest zastanawiająca. Możemy zrobić tych maseczek mniej w Polsce, ale o wiele większej jakości. Tylko to, co jest uwarunkowane ceną, to to, jakie są koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. I teraz, gdyby koszty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce były mniejsze, chociażby z uwagi na obciążenia podatkowe, to cena finalna, cena jednostkowa danego wyrobu byłaby znacznie mniejsza, a to powodowałoby to, że bylibyśmy konkurencyjni. I to, panie redaktorze, jest o tyle istotne, że jest to też szansa dla różnych gospodarek, w tym szczególnie dla Polski.
Nauczymy się na tym kryzysie?
Panie redaktorze, każde zdarzenie, każda akcja powoduje reakcję. Jesteśmy w stanie się nauczyć. To pokazuje to, jak polscy przedsiębiorcy szukali rozwiązań, pomimo kwarantanny, jak możemy alternatywnie prowadzić działalność gospodarczą, prawda? I mamy restauracje, są zamknięte, ale mogą wytwarzać posiłki na zewnątrz, tak? Na wynos.
Już niedługo będą otwarte od poniedziałku.
Tak, ale to pokazuje, że potrafimy znaleźć rozwiązanie. Nie możemy, albo część zakładów jest zamknięta, pracujemy w ramach opcji home office, czyli tej pracy zdalnej, a więc mamy rozwiązania, szukamy ich, jesteśmy bardzo pragmatyczni, jesteśmy bardzo innowacyjni i to też jest szansa dla Polski, dla polskich przedsiębiorców. Natomiast pytanie, jak to zostanie skoordynowane przez rządzących, no to już jest zupełnie inny aspekt.
Tarcza 2.0, teraz tarcza 3.0. Te działania też są chwalone przez zewnętrznych specjalistów.
Z jednej strony są
chodzi o miejsca pracy, prawda? I o...
Tak, panie redaktorze, z jednej strony są chwalone, natomiast z drugiej strony są krytykowane przez samych przedsiębiorców. I to, co jest istotne, to to, że na razie w przypadku ustaw mamy taką tendencję, że to państwo pomaga przedsiębiorcom, płacąc im różnego typu daniny, różnego typu świadczenia. Natomiast proszę wziąć na uwagę, że jeżeli państwo będzie tak robić w nieskończoność, to te środki się kiedyś skończą, bo te podatki płacą przecież przedsiębiorcy. Więc o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa. Wówczas nie będzie trzeba płacić im różnego rodzaju świadczeń. To są zupełnie jakby odmienne od siebie rzeczy, a uważam, że pozwolenie funkcjonowania czy prowadzenia działalności gospodarczej będzie lepszym rozwiązaniem w tym kryzysie niż...
Ale na wstępie żeśmy się zgodzili, że jest pewne ryzyko i to jest taki swoisty hazard. Panie doktorze, z pewnością w następnej, czy też w którejś z kolei politycznej dogrywce porozmawiamy szerzej. Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w audycji.
Dziękuję również, panie doktorze.
Przypomnę, gościem popołudniówki był dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję również.